Państwa, w fazie końcowej trasy. I to prawda, przyjechałem z moim synem, przyjechałem z dwoma chłopakami, którzy są podopiecznymi naszej fundacji, z Sebastianem i z Dawidem. Mieszkają u nas na hostelu. Pierwszą rzecz, którą chciałem, zawsze robię na spotkaniu w kościele, powiedzieć, to jest podziękować Bogu za to, że od 9 lat mogę służyć Jego imieniu. W zasadzie więcej, ale tak oficjalnie po kościołach jeszcze 9 lat. Jako przedstawiciel projektu Rap Pedagogii, ale też jako ewangelizator składam świadectwo tego, co powiedział mój przedmówca, ksiądz Pana Boga. Nie wierzyłem w Boga, miałem poważne wątpliwości, czy jest dobry, czy jest niedobry, czy jeżeli jest, to znaczy o co mu chodzi w życiu. Jaki jest sens kościoła, skoro tyle rzeczy jest dookoła, które czynią nas teoretycznie szczęśliwymi ludźmi. Mamy gry komputerowe, mamy internety, mamy samochody, mamy fajne ciuchy. Jaki jest sens w ogóle mówienia o Bogu w XXI wieku naszym dzieciom, skoro tyle jest ciekawych rzeczy jak place zabaw, jak kina, jak aquaparki i szereg innych atrakcji, które naprawdę pokazują, że możemy być fajni. Mieszkacie w bogatej gminie, Polkowice. Z tego co wiem, Pabianice, podobna nazwa. My jesteśmy najbiedniejszą gminą w Polsce i tam pracuję. W moim mieście w ciągu jednego roku 30 waszych rówieśników popełniło samobójstwo. Życie jest tylko jedno. Dzisiaj wielu z was mimo wszystko wierzy w to, że mamy kilka leveli. Ja wychowałem się w domu dziecka, moja matka była prostytutką, pochodziłem z katolickiej rodziny, bardzo katolickiej, naprawdę tak mocno katolickiej, że tata w święta kupował litr wódki, bił mnie, zamykał mnie w łazience, a najważniejszą ideą naszej rodziny było to, kto przejmie majątek po śmierci. U wielu z was będzie podobnie, spotkacie się z tym myśleniem rodzinnym i patrzyłem na jakby obraz wiary w XXI wieku. I zadawałem sobie pytanie, co ja mam robić w kościele? Jaki jest sens mówienia mi o Bogu, skoro wychodziłem po mszy i dorośli ludzie się kłócili. Wymagali ode mnie, żebym był w porządku, sami się zdradzali. Palili papierosy, pili alkohol, robili co im się podoba. Więc patrząc na przykład mojej rodziny, nie miałem co mówić o tym, że w mojej rodzinie jest naprawdę pobożnie. Teoretycznie byliśmy z katolickiej rodziny. Naprawdę jestem ochrzczony w katolickiej rodzinie, przyjąłem komunię, wszystko było pięknie. Ale uważałem, że Kościół w naszej rodzinie to jest jedna wielka fikcja. Nie chciałem mieć z nim nic wspólnego. Do 12 roku życia, wtedy pierwszy raz uciekłem z domu. Mój tata pobił mnie tak mocno, że musiałem uciec. I trafiłem do ośrodka dla osób uzależnionych na Śląsku. Tam pierwszy raz spotkałem kogoś, kto nie tylko mówił o Bogu. Kto naprawdę swoim życiem oddawał Boga. To był starszy ksiądz. Pamiętam, że przyszedł do kaplicy. Brałem udział w tych wszystkich rytuałach. Tak to traktowałem wtedy. Podejrzewam, że wielu z was to tak dzisiaj traktuje. Przychodzisz do kościoła, tata mówi idź do kościoła. Rodzice w zasadzie chcą, żebyś był w kościele, ale kiedy przyjrzysz się ich życiu, no tak trochę brakuje tam tego Boga. I tu też mówię do dorosłych, którzy są u nas na spotkaniu dzisiaj. Dzisiaj nie oszczędzę waszych rodziców na wieczornym spotkaniu, ponieważ przyszedł taki czas w moim życiu, że zacząłem ludziom mówić prawdę. Kiedyś mówiłem pół prawdy, ciut prawdy, trochę prawdy, bo obawiałem się komentarza i krytyki. Dzisiaj, patrząc na statystyki naszego narodu, uważam, że czas mówić prawdę, bo tylko ona uwalnia ludzi. Prawda uwolniła mnie, kiedy miałem 19 lat i umierałem od narkotyków. To prawda pokazała mi, że albo idę jedną drogą, albo idę drugą drogą. Ale mając 12 lat, pierwszy raz doświadczyłem jej w moim życiu. Nie zgodziłem się z nią i nie przyjąłem jej. Więc to spotkanie dzisiaj może ci powiedzieć o kilku bardzo ważnych składowych twojego życia. Nie musisz się z nim zgadzać. Niektórzy z was mają tak dużo dobrych rzeczy w życiu, że absolutnie nie chcecie słuchać o Bogu. Ja to wiem. Dookoła mnie w mojej szkole było mnóstwo dzieciaków, które były z dobrych domów, mieli pieniądze, mieli wszystko i oni w ogóle nie chcieli słuchać o Bogu. Oni nawet nie mieli świadomości tego, kim jest Bóg. A co więcej, potrafili śmiać się ze mnie, dlatego, że mój tata był niewidomym człowiekiem albo dlatego, że u mnie było biednie. Dzisiaj prowadzę świetlicę dla najbiedniejszych dzieci w moim mieście. Nie stać ich na buty, na kurtki, często nie mają co jeść. Ale pomagamy im. Prowadzimy dla nich klub sportowy, trenujemy jiu-jitsu brazylijskie, trenuję siłownię, lubię popływać, pobiegać, mam 36 lat, robię też rap chrześcijański, wchodzę do kryminału, wychodzę na ulicę, jestem człowiekiem pełnym pasji. Ale do tego miejsca dochodziłem bardzo długo i najmniej w życiu pomogli mi rówieśnicy. Na etapie 12 roku życia nie chciało mi się myśleć. Uważam nawet, że byłem wybitnie głupim człowiekiem. Dziś dzielę ludzi na dwie grupy społeczne. Mądrych i głupich. Nie ma problemu, jeżeli masz problem z głupotą w swoim życiu. Problem jest wtedy, kiedy nie chcesz zmądrzeć. To jest ogromny problem. Ja byłem zarażony głupotą, nie chciało mi się czytać. Często mówię, że pierwszym przejawem głupoty w życiu człowieka jest to, że nie czyta książek. Jeśli chcesz być naprawdę głupi, absolutnie nie czytaj. Jest ryzyko, że zmądrzejesz. A razem z mądrością przychodzi cena, którą trzeba udźwignąć. Ja nie chciałem jej dźwigać. Pasowały mi wagary, szemranie, śmianie się z innych ludzi. Ale miałem wielkie marzenia. Chciałem robić muzykę, podróżować po świecie. I wiem jedną rzecz. Głupota nie pomogła mi spełnić żadnego z moich marzeń. W wieku 12 lat, tak jak powiedziałem, trafiłem do ośrodka, przećpałem narkotyki, wylądowałem na ulicy. W tym ośrodku spotkałem księdza. Wiem, że dzisiaj jest starszym człowiekiem, ma 68 lat. Wszedł do kaplicy z gitarą, była godzina 18. Obserwowałem go i mówię, ojej, przyjechał jakiś katolicki klecha, będzie mi tu grał na gitarze. Byłem negatywnie nastawiony. Mimo, że było to spotkanie w katolickim ośrodku, na który się zgodziłem, nie chciało mi się słuchać nikogo z kościoła katolickiego. Pamiętam ten moment, kiedy ksiądz wszedł do kaplicy, wziął gitarę i powiedział do nas, przyjechałem wam usłużyć. I to dotknęło bardzo mojego serca. Miał oczy pełne miłości. On naprawdę był innym człowiekiem. Rzadko spotykam takich ludzi. Często w oczach u ludzi widzę dorosłych zgorzkniałość, zmęczenie, biznes, materialny styl bycia i szereg innych opcji. Rzadko w oczach dorosłych ludzi widzę wrażliwość i miłość. Ten ksiądz to miał. Pamiętam, że usiadł na podłodze i to była druga rzecz, która mnie bardzo zastanowiła. Usiadł po turecku. Mimo, że były krzesełka w kaplicy, on usiadł po turecku na podłodze, wziął gitarę i powiedział, chciałbym dla was zagrać. Myślałem, będzie koncert, mówię katolicki, ale będzie, pośmiejemy się zaraz. Uderzył w struny, zagrał taką pieśń. Już teraz we mnie kwitną twe ogrody. I pomyślałem, chyba jakiś ogrodnik. Będziemy uczyli się o ogrodach. Pewnie powie nam o drzewach, jak zakopać drzewko, żeby potem pielęgnować je, przełożył to na nasze życie. Byłem bystry. Grał dalej. W kaplicy zrobiło się cicho. Kilka moich koleżanek zaczęło płakać. Kilku moich kolegów się wzruszyło. I nagle zacząłem widzieć, że ksiądz siedząc na podłodze odpływa. Dziwne zjawisko, ale on naprawdę przeniósł się do ogrodów, o których śpiewał. Pierwszy raz zobaczyłem coś tak wiarygodnego. Często słucham w kościele pieśni różnych, organistów i tak dalej. Rzadko słyszę, żeby ktoś naprawdę uwielbiał Boga. Wtedy to usłyszałem. Wiedziałem, że ten ktoś śpiewa o kimś, kogo zna i kogo naprawdę kocha. I grał i w pewnej chwili zrozumiałem, że on śpiewa o moim sercu. Pomyślałem, w moim sercu jest brud. Ja nienawidzę Boga. Popłakałem się. Ksiądz skończył grać, podszedł do mnie i zobaczył, że płaczę. I zapytał mnie o taką rzecz. Mówi, czuję, że masz w sercu zgorzkniałość. I wybuchłem płaczem. Powiedziałem, proszę księdza, miałem 8 lat, kiedy moja mama połamała mi nos, pobiła mnie. Od najmłodszych lat jeżdżę po domach dziecka. Jestem przepychany przez super dorosłych pedagogów, którzy ciągle mówią o mnie, że jestem nikim. Jak mam nie mieć zgorzkniałości? I on mnie przytulił i powiedział do mnie, Bóg naprawdę cię kocha. I dzisiaj usłyszałem to z ust księdza. Wiem, że Bóg kocha człowieka. Wiem, że jest. Nie mam wątpliwości. Tylko pusty umysł, umysł wypłukany, nie jest w stanie tego zrozumieć. To, co nie pozwoli ci pomyśleć o Bogu, to są wszystkie rzeczy, które dzisiaj cię otaczają bardzo często. Nawet dobrobyt. Ktoś kiedyś powiedział, że Ewangelia najbardziej rozprzestrzenia się w krajach biednych. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ludzie tam nie podążają za pieniądzem, ale za miłością, za drugim człowiekiem, za relacją. Dzisiaj brakuje tego w domach młodych ludzi. Prowadzę fanpage, mam świetlicę. Na Facebooku mam blisko 50 tysięcy obserwatorów. Wielu młodych ludzi pisze do mnie, Dobromir, w domu mam wszystko, ale w zasadzie nie mam nic. Często nie mam z kim porozmawiać, mój tata nie ma dla mnie czasu, moja mama nie ma dla mnie czasu. I często powtarzam, że wiem, że pod sercem wielu młodych ludzi kryje się tęsknota za tym, żeby ktoś ich w końcu posłuchał. Żeby ktoś przestał ich pouczać i mówił im, musisz mieć piątki, musisz mieć szóstki, wcale nie musisz mieć. Ja często mówię, że dobrze wypracowana trójka jest lepsza niż szóstka. Bo jest szczera i prawdziwa. I nie zaspokaja ega naszych rodziców. Ja pomodliłem się, pamiętam wtedy z tym księdzem, on mówi: Dobromir, módl się za mną. Ja powiedziałem: Panie Jezu, jeżeli naprawdę jesteś, jeżeli kochasz mnie, to zmień moje serce. Ksiądz pojechał, emocje opadły, nastrój się skończył, a ja po 2 tygodniach wróciłem do domu dziecka. Tam poznałem mistrza Polski w boksie, poznałem moich kolegów, koleżanki, wytatuowałem się, trafiłem do młodzieżowej grupy przestępczej, zacząłem robić bardzo dużo niewłaściwych rzeczy. Chciałem, żeby ktoś powiedział mi znowuż, że ja coś znaczę. I to powiedzieli mi moi koledzy. Ty będziesz świetnym złodziejem. Ty będziesz dobrze robił to i tamto. Zacząłem robić dużo bzdur, głupich rzeczy. I padły trupy. Pierwsza była Kasia. Miała 16 lat. Była moją przyjaciółką. Koleżanki dosypały jej amfetaminy do Pepsi. Kasia miała 3 ataki padaczki, umarła w szkolnej dyskotece. Kiedy umierała, koleżanki śmiały się, bo nie wiedziały, co się stało. Wytykały ją palcem, mówiąc: ojej, chyba się wygłupia. Pani sprzątaczka reanimowała dziewczynkę. Nie udało się. Kilka miesięcy później na sali sądowej żadna z dziewczynek już się nie śmiała. Wszystkie mówiły, że nie chciały tego zrobić, ale po prostu nie pomyślały. To, co zabija pokolenie młodych ludzi, to jest bezmyślność. Ale niestety zbyt często my, dorośli, pozwalamy na to, aby tak było. Powtarzam dzisiaj często w kościołach, gdziekolwiek jestem, polska komunia wygląda jak bazar multimedialny. Zamiast kupić dziecku Pismo Świętej Krzyżyk, my kupujemy tony gadżetów, żeby zaspokoić ich ego. A po latach dziwimy się, że oni nas nie chcą, że wyrzucają nas z domów, wydziedziczają nas i tak dalej. Przecież wszystko, co najbardziej cenne, daliśmy im w dzieciństwie. Dla nich już nie będzie miała wartości człowieczeństwo, miłość, jakiekolwiek emocje, bo my próbujemy ich kupić, a nie wychowywać. I to jest dramat XXI wieku. Dziś jestem pedagogiem, od 10 lat prowadzę ośrodek. Statystyki są tragiczne. One nawet nie są złe. One są tak dramatyczne, że tu już nawet nie ma co wołać na alarm. Moje pokolenie umierało w tempie natychmiastowym. Chwilę po Kasi umarł Bartek, mój przyjaciel. Był jednym z największych chuliganów w naszym domu dziecka. Na jednej z awantur, kiedy koledzy bawili się, koledzy polali go benzyną i rzucili w niego papierosem. Zapalił się na oczach kolegów. Potem już się posypało i przestałem liczyć. Darek i paru innych. Kiedy umarł Darek, zacząłem mierzyć swój czas. Pierwszy raz spojrzałem na zegarek, powiedziałem: Boże, ja nie chcę umierać. Chciałbym żyć. Obudziłem się koło 2 w nocy na Melinie. Brałem narkotyki, pracowałem w młodzieżowej grupie przestępczej. Okradaliśmy samochody. Powiedziałem pierwszy raz do Boga, zobaczyłem, leżałem na podłodze, na moją rękę spadła taka lampka, przy której wdychałem narkotyki i zobaczyłem moich kolegów, moje koleżanki w takim głupim śmiechu. Bawili się i żaden z nich nie widział mojego dramatu życia. To, czego najbardziej nie lubię w osobach, które szydzą, to jest to, że one się tak głośno śmieją, że kiedyś nie zobaczą twojego dramatu życia. Wiesz, kogo dzisiaj wyganiam z mojego środowiska? Szyderców. Nie chcę ich w moim towarzystwie. Absolutnie, usuwam ich. Lubię ludzi mądrych. Bardzo lubię kujonów. Lubię kujonów. Ja bardzo lubię ludzi, którzy się uczą. Jeśli jesteś tutaj i w szkole śmieją się z ciebie albo tracisz ludzi tylko dlatego, że się uczysz, to podziękuj Bogu. Płacz, ale uklęknij, powiedz: Boże, dziękuję Ci. Bo za kilka lat role się odwrócą. Ja dzisiaj nie chcę w moim towarzystwie ludzi głupich. Wyganiam ich. Ja lubię ludzi tych, którzy się uczą, którzy czytają. Na tej Melinie, kiedy leżałem na podłodze, dookoła mnie siedziało kilku moich kolegów. Świetnie się razem bawiliśmy. Oni też byli gangsterami. I żaden z nich nie zobaczył, że ja umieram, że to jest mój koniec. Ja pierwszy raz powiedziałem do moich kolegów: jeśli kiedyś zapragniesz zmiany, jeśli zapragniesz się zmienić, przychodzi taki moment u niektórych, u nie wszystkich. Jezus powiedział, że niewielu będzie tych, którzy poznają Jego drogę. Ja tylko to powtarzam. Nieliczni. Słowo Boże mówi: wielu jest powołanych, niewielu wybranych. Dlatego, że niewielu ludzi chce nad sobą pracować. Ludzie nie chcą zderzyć się ze swoim ego i ze swoją osobowością. Ja na tej Melinie pierwszy raz powiedziałem, to była moja pierwsza bitwa, kiedy wstałem od koryta świń, powiedziałem do moich kolegów: ja już tak nie chcę żyć. I moi koledzy się śmiali, pamiętam to. To było coś, z czym wielu ludzi nie poradziło sobie w moim środowisku. Krytyka bliskich, kolegów, koleżanek. Wielu z was przegra tą bitwę. Nie uda wam się wyjść z opinii kolegów i koleżanek. No bo co powiedzą koledzy? Co powiedzą koleżanki? To jest jedna z największych traum XXI wieku wśród młodych ludzi. Poradzić sobie z opinią kolegów i koleżanek. Ja miałem 19 lat, kiedy powiedziałem do moich kolegów: dość, ja już tak nie chcę żyć. Odszedłem. Wstałem z tego miejsca, gdzie leżałem. Powiedziałem: ja tak nie chcę żyć, chłopaki. Wyszedłem stamtąd. Do dzisiaj spotykam ludzi, którzy się ze mnie śmieją. 16 lat jestem trzeźwy. 16 lat nie ćpam narkotyków. Trafiłem do szkoły. Jeśli chcesz zmądrzeć, korzystaj z wiedzy. Przypowieści Salomona w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie mówią, że jeśli chcesz przestać być głupi, poproś mądrość o pomoc. Salomon pisał, że tą, która towarzyszyła mu przy budowaniu jego królestwa, była mądrość. Ja poprosiłem mądrość o pomoc. Zacząłem się modlić. To była pierwszy gest, który wykonałem w kierunku Boga. Modliłem się. Drugi, zacząłem chodzić do szkoły i słuchałem ludzi mądrych. Nie wszyscy nauczyciele mi imponowali, ale szanowałem ludzi dorosłych. I pamiętam taki moment, kiedy miałem w szkole taką kobietę, panią Elę Pietrzak, moja polonistka ukochana, starsza kobieta, i ona dotknęła mojego serca, powiedziała do mnie: kiedyś jesteś bardzo mądrym człowiekiem, ale robisz z siebie głupka. Pajacowałem w szkole. Zacząłem czytać i maturę zdałem na 5. Chciałem spełniać moje marzenia. W waszym wieku, miałem 14 lat, kiedy w domu dziecka stawałem przed takim wielkim billboardem. Obok mojej szkoły był taki duży supermarket Leclerc i tam była panorama Manhattanu w Nowym Jorku. Chciałem tam polecieć. Chciałem zobaczyć Bronx, tam gdzie powstał hip-hop. Ja byłem wychowany na rapie. W moim domu dziecka wszyscy słuchali Tupaka, Cypress, Hill House of Pain, starych kapeli hip-hopowych. I to było moje marzenie. Chciałem polecieć do Nowego Jorku na Bronx, zobaczyć miejsce w parku. Tam jest taki park piękny na Bronxie, gdzie Afroamerykanie w latach 60., 70. spotykali się, zakładali czapki pod nos i tworzyli kulturę hip-hopu. Patrzyłem na Manhattan, obserwowałem to i miałem wielkie marzenia. Ale całe moje życie mówiło: nie uda ci się. W domu dziecka mówili: nie uda ci się. I któregoś razu, kiedy pani od polskiego powiedziała do mnie: jesteś bardzo mądrym człowiekiem, w moim sercu obudziło się pragnienie, aby czytać. Mówię: kurde, spróbuję, jeżeli ta kobieta we mnie wierzy, to ja spróbuję być mądry. I pierwszą książkę przeczytałem: Jak kamienie na szaniec. Piątka z lektury, potem druga, trzecia. Moi koledzy, którzy byli zafascynowani wręcz głupotą, koleżanki też. Głupota tak samo dewastuje dziewczynki jak chłopców, bez wyjątku. Nie ma reguły. Chcę wam powiedzieć, ten moment był niesamowity. Moi koledzy zwariowali. Wielu z nich pytało: Dobromir, co ty już nie czytasz? Jakby nie chodzisz na wagary? Mówię: nie, ja lubię czytać. Ja chcę czytać. I książka za książką. Pyk. Pamiętam, że 16 lat temu wyrzuciłem telewizor z domu. Od 16 lat nie oglądam telewizji. Wow, ale jestem szczęśliwy. Ostatnio dostałem prezent, telewizor, i wyrzuciłem go. Nie chcę mieć w domu telewizora. Pierwszym złodziejem czasu na ziemi, który naprawdę dewastuje polskie rodziny, jest telewizor. U niektórych w domu jest większy niż drzwi do garażu. Jeśli chcesz głupio wyjechać z tej ziemi, włączaj go i pompuj się tym beznadziejnym narzędziem. Jeszcze w latach 90. w telewizji można było zobaczyć mądre programy. Widziałem tam koty, żyrafy, krokodyle. Było trochę małp i jakieś ptaki. Dzisiaj tam jest serial na Wspólnej i parę innych telenoweli, które zdewastowały polskie pokolenie. Rodzinne, absolutnie. Mówię to wprost. Jak wchodzę gdzieś do domu dzisiaj jako profilaktyk, pedagog, widzę telewizor, to marzę, żeby wyjść. Jak wchodzę do kawiarni i widzę, że telewizor gra, to od razu mówię: proszę pani, albo niech pani włączy jakiś program o małpach, o żyrafach, o zwierzętach, albo niech pani to wyłączy, ja nie chcę tego oglądać. Dlaczego? Przecież to jest tylko program. Ja mówię: to nie jest tylko program. To jest gama i szereg głupich podtekstów seksualnych, których ja nie chcę oglądać, ani moje dzieci. Ja to wyłączam. Od 16 lat czytam książki, pochłaniam je, lubię czytać. Dla mnie kapitalnym narzędziem do uzdrowienia mózgu jest litera. Połączona w słowo buduje zdanie. A zdanie może ci bardzo dużo powiedzieć. Moi koledzy zwariowali. Na maturze miałem 5. Pamiętam ten moment. Z połamanym nosem, z łysą głową, z bluzą HWDP chodziłem, czytałem bluzy, książki. I pamiętam, jak zdałem maturę na 5, chciałem iść na AWF. Bardzo chciałem studiować studia sportowe. Lubiłem poboksować. W młodości trenowałem boks. ale nie umiałem pływać. I obejrzałem film na YouTubie, jak pływać kraulem. Nie było mnie stać na lekcję pływania. I stałem przed lustrem, brałem łokieć wysoko, mówię, ręka daleko i zacząłem trenować. Potrenowałem 15 minut, pomyślałem, jestem urodzonym instruktorem pływania. Pojechałem na lokalny basen do Pabianic, skoczyłem do wody, zacząłem pływać i po kilku minutach podszedł do mnie ratownik, mówi, proszę pana, stało się coś? Ja mówię, dlaczego pan pyta? A on mówi, ludzie się trochę boją koło pana pływać. Miałem takiego awanturniczego kraula. Ale zaczął mnie trenować. To był kolega mojego brata, instruktor pływania. Mówię, proszę pana, za 3 miesiące mam egzaminy na AWF. Wiecie, co odkryłem przez pływanie? Że jeżeli naprawdę czegoś chcesz, to musisz zacząć żyć, robić coś. Nie interesuje mnie, co masz w domu. Jeżeli myślisz, że błogosławieństwo twojego życia przyjdzie na ciebie dlatego, że masz fajnych rodziców albo że ich nie masz i popadniesz w tak zwany nastrój jak, życia jak ofiara, ojej, już nikt mnie nie kocha i tak dalej, nic się nie zmieni, mogę ci to obiecać. Ja byłem dzieckiem z domu dziecka, całe życie patrzyłem na pijanych rodziców i całe życie chciałem bazować na tym, że ktoś mi pomoże, bo jestem z domu dziecka. Nie udało się. Zrozumiałem, że jeżeli sam nie zacznę pracować, trenować, nic nie osiągnę. Godzinami chodziłem na treningi. Pływałem kilka godzin dziennie, żeby nauczyć się pływać. Pojechałem na AWF do Poznania i do Warszawy. Skoczyłem do wody, chociaż bardzo się bałem. Kiedy wyszedłem z basenu, moja trenerka powiedziała do mnie, świetny czas, panie Makowski. Po kilku tygodniach zadzwonił do mnie mój tata i mówi tak. Dobromir, jakaś koperta przyszła. Pierwsza, która nie jest z policji, z sądu. Ja dostawałem tylko korespondencję od prokuratora albo z policji, albo z sądu. Ja mówię, a skąd ta to? On mówi, z AWF-u w Poznaniu, z Akademii Wychowania Fizycznego. Pojechałem do domu, bałem się. Wiesz, czego się bałem? Tego, przez co przez całe życie mówili o mnie dorośli. Jesteś nieudacznikiem, nie uda ci się, jesteś głupek. Bałem się, że w tej kopercie zostało napisane, Makowski Dobromir nie dostał się na studia. Otworzyłem tą kopertę, a tam było napisane, pan Makowski Dobromir został zaliczony w poczet studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zdjąłem bluzę HWDP i kupiłem sobie AWF. Ludzie noszą to, na co ich stać. Niektórzy mają w życiu tylko środkowego palca, papierosy i butelkę. Wiem, znam ich, pracuję na ulicach. AWF skończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Pierwszy półmaraton, godzina 30. W moim mieście zacząłem pracować jako pedagog ulicy. Dzisiaj bardzo lubię trenować. Lubię poboksować. Mamy klub bokserski. Wyciągam cwaniaków na ulicach. Mówię, chodźcie chłopaki, posparujemy troszkę. Lewy, prawy, lewy. Chłopaki mówią, skąd ty jesteś? Ja mówię, z kościoła, masz jakiś problem? Mamy też siłownię. Wycisnąłem 2 lata temu moją pierwszą stówkę na klatę. Dzisiaj stówkę biorę w serii. Ważę 75 kilo. Bez sterydów. Pomagam ćwiczyć chłopakom, którzy nie mają ojców. Trenuję z młodym pokoleniem, robię rap. Właśnie kończę moją drugą płytę hip-hopową. Robię freestyle. Nie wiem, czy wiesz, co to jest freestyle w hip-hopie. Dziękuję za poparcie. Freestyle to takie rapowanie na temat podany z zewnątrz i ubieranie tego tematu w rymy i w wierszy. Na przykład stoję przy ambonie, czarny mikrofon z przodu, na życie z Bogiem mam setki powodów. Ewangelię Jana czytam i czytam Marka. Pozdrawiam w niebieskiej kurtce kanarka. I te dziewczynki tam z tyłu, co się śmieją. Bóg ciebie kocha i żyj tą nadzieją. Tamtych cwaniaków po lewej stronie. Bóg na twym sercu niech zawsze kładzie dłonie. Ciebie w okularach czapkę trzymasz w dłoni. Kozackie kapcie, wiesz, że czas cię goni. Dziadka z wąsem i z potężnym brzuchem. Widzę, dziadek, że jesteś łakomczuchem. Uczyłem się robić rap i freestyle'ować. Wszystkich pozdrawiam. W całym kościele. Świadectwem życia dzisiaj się z wami dzielę. Tego, że Bóg kocha każdego człowieka. Kiedy płaczesz w ciszy, to On na ciebie czeka. Uwielbia cicho modlitwę Ojcze Nasz. Pytanie, czy modlisz się, czy dziś w grę znów grasz? Czy dostałeś fona z systemem Androida i mówisz do koleżki na Snapchacie dzida? A ja tam wolę czytać Ewangelię Łukasza o tym, że Bóg kochał ciebie i kochał Barabasza. I on codziennie zaprasza do aplikacji słowa. Biblia to najpiękniejsza mowa. Ona uzdrawia poranionego ducha. Lubię, kiedy Duch Święty mojej modlitwy słucha. I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tak godzinami. Chodziłem, trenowałem i wiesz, co się stało 6 lat temu? Zadzwonił telefon, a głos w słuchawce mówi: Dobromir, chciałem zaprosić cię do Kanady. Ja mówię: to jest gdzieś koło Łodzi? A on mówi: nie, to jest za oceanem. Ja mówię: to mnie nie stać. On mówi: ja zapłacę za wszystko. Wylądowałem w Toronto. A po spotkaniu takim jak to dla młodzieży dostałem kluczyki, kilkaset dolarów, a człowiek powiedział: jedź do Nowego Jorku. Wiem, że to było twoje marzenie. Wsiadłem w auto i płakałem. Płynęły mi łzy. Wspominałem lata, kiedy w waszym wieku marzyłem o wielkich rzeczach, ale nigdy nie było mnie na nic stać, bo mieszkałem w domu dziecka. Mama piła, tata pił. I kiedy dojechałem do Nowego Jorku, zobaczyłem piękną panoramę Manhattanu i popłakałem się jeszcze bardziej. Powiedziałem: Boże, spełniłeś wszystkie moje marzenia. Wiem, że kochasz człowieka, każdego z tych młodych ludzi, starszych, bez wyjątku. Czekasz na moment, w którym naprawdę zaczną cię poznawać. Nie przyjdą odbębnić, odstukać kolejnego spotkania z tobą w niedzielę, ale zafascynują się tobą, poczytają o tobie. W Starym Testamencie, w Nowym. Postudiują. Ojcowie będą kapłanami dla swoich dzieci. A mamy będą prorokiniami dla swoich mężów, dla swoich dzieci. A czytając i modląc się o swoje córki, o swoich synów, będą siali błogosławieństwo w Polkowicach i w całym naszym narodzie. Tylko tak mamy szansę na zmianę. Wróciłem z Nowego Jorku, kiedy leciałem samolotem z powrotem, powiedziałem: Boże, spełniłeś wszystkie moje marzenia. Co chciałbyś, abym robił? A Bóg powiedział do mnie: ja bym chciał, abyś ty teraz spełniał moje marzenia. I zapytałem Pana Boga: a co jest twoim marzeniem? A Bóg powiedział: mam jedno jedyne. Powiedz im, że ja naprawdę ich kocham, że czekam na nich, że lubię spędzać z nimi czas w ciszy. Najwięcej o Bogu dowiesz się w ciszy. Tak jak Jan Chrzciciel i wielu innych proroków. Ale my nie lubimy ciszy. Dzisiaj jesteśmy nauczeni żyć w chaosie, w hałasie. Dyskoteki, imprezy, gdziekolwiek wchodzisz w galerii, dudni. Wsiadasz do samochodu, dudni. Wchodzisz do szkoły, hałas. A ja mam takie chwile, kiedy biorę moje dzieci, jedziemy do lasu i mówię im: ciii. A mój syn mówi: ale po co mi cisza, tata? Ja mówię: Bóg potrzebuje jej po to, aby coś ci powiedzieć. Kiedyś chodziliśmy po lesie, a mój syn mówi, ma 5 lat. I mówi tak: tato, ja słyszę jego głos. Ja mówię: jak? A on mówi: wiesz co mówi? Że bardzo nas kocha. Wow, mój 5-letni syn. Wiem, że Bóg kocha każdego z was. Wiem, że ma odpowiedź na wiele waszych pytań. Przed wami wielkie bitwy, wiele kryzysów, wiele dramatów życiowych. Wasi bliscy na przestrzeni lat będą przeżywali różne traumy. Niektórzy odejdą, zachorujemy, odejdziemy. Niektórzy umrą z powodu starości. Ja pochowałem moją mamę, mojego tatę. Moja mama popełniła samobójstwo 12 lat temu. Była osobą, która nadużywała alkoholu. 9 lat temu pochowałem mojego tatę. Zapił się. A 3 lata temu moja siostra popełniła samobójstwo. Pracuję z młodym pokoleniem. W moim mieście wielu młodych ludzi rezygnuje. Chcę ci powiedzieć, jest sens żyć. Naprawdę, będzie trudno. Dzisiaj siedzicie w grupie, żyjecie pod parasolem rodziców. Dzisiaj większość z was żyje na koszt rodziców. Wytłumaczę ci, o co w tym chodzi. Chodzi w tym o to, że nie pracujesz na to, co masz. Swoje ciuchy, kurtkę, telefon, buty masz w abonamencie od rodziców. Wy nawet nie wiecie, ile kosztują rachunki za prąd. Nie macie pojęcia, ile w zestawieniu rocznym kosztują rachunki za wodę. A potraficie pyskować rodzicom i udowadniać im, że nie wiedzą nic o waszym życiu. Byłem podobny. Ale chcę ci powiedzieć, w chwili największego kryzysu Bóg naprawdę chce ci pobłogosławić. On marzy o tym, żeby ci pomóc. Jest zainteresowany tobą. Ja pożegnałem mojego tatę, moją mamę. Przebaczyłem im. Chociaż miałem setki powodów, żeby nigdy nie wybaczyć moim rodzicom. Moja mama 12 lat temu wzięła lekarstwa, których nie wolno było jej wziąć. Nienawidziłem jej. Zadzwonił do mnie mój brat, powiedział: Dobromir, mama umiera, jak chcesz, to do niej jedź. A pomyślałem: ja? Przecież Ja nic nie zrobiłem tej kobiecie. To ona mnie pobiła, kiedy miałem 8 lat. I pamiętam ten moment, jak modliłem się modlitwą: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje i przebacz nam nasze winy. I usłyszałem te słowa, jako my przebaczamy naszym winowajcom. I chciałem to wyrzucić z mojej głowy, bo my lubimy wyrzucać rzeczy, które nas przekonują, abyśmy coś zrobili. I chciałem to usunąć. Mówię, nie, nie przebaczę jej. A Bóg mówi, to jak ja mam przebaczyć Tobie Twoje winy, jeżeli Ty nie chcesz przebaczyć swojej mamie. Ja mówię, ale ona mnie pobiła, ona mi zrobiła krzywdę. A Bóg mnie zapytał, a czy wiesz, ile Twoja mama przeżyła krzywdy od swoich bliskich? Czy możesz to zrozumieć w końcu? Wy wszyscy chcecie, abym ja przebaczał wam. Ale nie potraficie zrozumieć, że ja dźwigam ciężary wszystkich pokoleń. I wiem, co przeżyła Twoja mama. Proszę, jedź do mamy i powiedz jej, że ją kocham. Powiedziałem, dobra, wejdę do szpitala. Powiem mamie, że ją kochasz i wyjdę stamtąd. Wszedłem na salę do mojej mamy i byłem gotowy szybko wybiec. Zobaczyłem, moją mamę leżała na łóżku, miała 49 lat, była podłączona do respiratora. Spojrzałem na moją mamę i powiedziałem, cześć mamo. A ona mówi, Dobromir, przepraszam, że przepiłam swoje życie i się popłakała. Zamknąłem drzwi. Powiedziałem, mamo, jak mnie przepraszasz? Przecież ty to zrobiłaś celowo. Ona mówi, nie, Dobromir, moja mama mnie biła. Ojciec mnie skatował wielokrotnie. Całe życie patrzyłam na destrukcję. Mój tata nigdy nie powiedział mi, że mnie kocha. Siedzieliśmy razem, płakaliśmy, trzymałem ją za rękę. Powiedziałem, wiesz, że już nie ćpam? Bóg uzdrowił mnie z narkotyków. Uczę się, mamo, czytam książki. Ona mówi, cieszę się, synu, jestem z ciebie dumna. Mówię, wow, mamo, pójdziemy jeszcze na zakupy. Ona mówi, dobra, ja umieram, to jest mój koniec. Ja mówię, nie, mamo, wyjdziesz z tego. Zobaczysz, Bóg cię uzdrowi. Ona mówi, nie, Dobromir, to jest mój koniec. Kiedy wyszedłem ze szpitala, pożegnałem się z nią. Powiedziałem, jutro przyjadę, mamo. Zadzwonił do mnie lekarz. Powiedział, że mama odeszła. Chwilę po tym, jak wyjechałem. Pomyślałem, kurde, to jest niesamowite, jak bardzo czuwasz nad nami. Dajesz nam szansę przeprosić naszych rodziców, podziękować im. Bo nigdy nie wiemy, kiedy będzie koniec. Nie masz pojęcia, kiedy wybije czas. Wybaczyłem mojemu tacie, spotkałem się z nim, mój tata odszedł. Nigdy o moich rodzicach nie powiedziałem stary ani stara. Nigdy. Nigdy nie powiedziałem tak o mojej mamie. Nigdy nie powiedziałem tak o moim tacie. Ostatnio siedzę w McDonaldzie, siedziała tam taka nastolatka, miała takie paznokcie, że jak ma, to prawie żyrando strąciła. I mówi, moja stara jest głupia. I tak spojrzałem, przy moich znajomych byłem, mówię, co ty powiedziałaś? I ona się zmieszała, mówię, o co ci chodzi? Ja mówię, jak ty powiedziałaś o mamie? Ona, to tylko słowa. Ona, wszyscy tak mówią. Ja mówię, jak wszyscy będą w rodziców rzucali kamieniami, też rzucisz? No nie, no oczywiście, że nie. Ja mówię, to czemu używasz takich słów? Ja mówię, kto ci kupił tą torbę, to wszystko? Kto ci dał na tego McDonalda? Ona mówi, no mama. Ja mówię, to czemu tak o niej mówisz? Ona mówi, no wiesz co? No nie wiem. Ja mówię, to paść pomyśl o tym, mówię. Mówię, przyjdzie dzień, że rozstaniesz się z nią. Ona odejdzie i będzie koniec. Szanuj rodziców. Ja nie zdążyłem powiedzieć mojemu tacie kocham. 9 lat temu, około godziny 9 rano, pisałem do taty mojego list. On był takim twardzielem. Bardzo się go bałem. Pisałem list do mojego taty. Tato, kocham cię. Nie, wiesz, w naszej rodzinie był alkohol, trochę nam nie wyszło, ale nie mam do ciebie żalu. Wiesz, tato, bardzo ci dziękuję za wszystko. I gdzieś koło 10 zadzwonił do mnie telefon, a moja siostra mówi, Dobromir, usiądź. Ja mówię, nie kończ. Chyba wiem, co się stało. Ona mówi, umarł dzisiaj w nocy. Ja mówię, proszę, nie mów tego. Ona mówi, zmarł. Miał wylew krwi do mózgu. Serce mi pękło. Mój wielki wojownik odszedł. Jechałem do domu. Klęczałem przy moim tacie. Trzymałem go za rękę. Mówię, tato, kocham cię. Wiem, że gdzieś tam słyszysz. Tyle lat chciałem ci to powiedzieć, ale nie zdążyłem. Dzisiaj jak spotykam głupków, którzy śmieją się z rodziców, wiesz, ubliżają im, to odchodzę z takiego towarzystwa. Lepiej mieć jednego mądrego kolegę niż stado baranów. Lepiej mieć jednego mądrego kolegę niż stado baranów. Ja pożegnałem towarzystwo głupców, którzy ciągle mi, wiesz, próbowali wpoić do głowy jakieś zasady z ulicy. Ja wiem, jakie są zasady na ulicy. Ja tam mieszkałem wiele lat. W domu dziecka 12. Potem kilka lat byłem bezdomny. Dzisiaj jestem tatą czwórki dzieci. Poznałem piękną kobietę. Mam cudowną żonę. Założyłem wspaniałą rodzinę. Mamy czwórkę dzieci. Pożegnałem moją mamę, mojego tatę. Mam córeczkę Dobrusię. syna Lubomira, córkę Ludmiłę, córeczkę Tomiłę i moja żona jest Bogu miła. Ja jestem Dobromir. Jak wyrabialiśmy paszporty, to pani mówi, mógłby pan powtórzyć te imiona? Powtórzyłem, ona, poproszę jeszcze raz. Lubię ten moment. Mamy słowiańskie imiona, kocham moją rodzinę. Bałem się założyć rodzinę. 9 lat jestem w małżeństwie, poznałem cudowną dziewczynę. Piękną kobietę. Założyliśmy wspaniałą rodzinkę. Dziewczyny, wiem, że wszystkie macie serce królewne. Uwielbiacie się stroić. Uwielbiacie. Te starsze, te młodsze. Moja córka ma 7 lat. Ostatnio wzięła lakier mojej żony. Czerwony. I pomalowała sobie całe palce na czerwono. Założyła balerynki mojej żony, takie duże. Przyszła do mnie takim kaczym krokiem i mówi tak, tato, ładnie? Ja mówię, petarda, ale za linię wyszłaś. 9 lat. Kiedy skończyłem studia na AWF-ie, rozpocząłem studia pedagogiczne. Ukończyłem je z wynikiem bardzo dobrym na wydziale magisterskim na pedagogiki z Akademii Humanistycznej. I po ukończonych studiach zaprosiła mnie pani prodziekan naszego kierunku i zaproponowała mi pracę. Mówi, panie Makowski, chciałabym, żeby pan pracował na naszej uczelni. Ja mówię, jako kto? A on mówi, jako wykładowca. Czy wiecie, że od 5 lat uczę na studiach studentów? Bóg spełnił wszystkie moje marzenia. Wszystkie. Nie mam wątpliwości, że jest, że kocha człowieka. Prowadzę fundację w moim mieście. Obecnie kończymy remont dzisiaj razem z chłopakami, którzy przyjechali ze mną. Opiekują się właśnie moim synem. Kończyliśmy sufit podwieszany w naszej klatce schodowej. Walczymy o młodych ludzi. Wieczorami często wchodzę na meliny, gdzie nie ma świateł, gdzie leżą pijani mężczyźni, kobiety. Młodzi ludzie. Podnosimy ich, wyciągamy stamtąd i odwozimy na detoks. Walczymy o młodych ludzi. Czasy są złe. Wielu z was dostanie toksyczne propozycje już niedługo. Jestem głęboko przekonany. Wielu z was dostanie fatalne propozycje. Warto, abyś na przestrzeni kolejnych lat, a wy jako rodzice, jeżeli tu jesteście, przeanalizowali, czego chcecie nauczyć swoje dzieci. W czasach zepsucia, dewastacji naprawdę warto jest rozpoznawać swoje życie, pytać Pana Boga, kim jestem, po co mam kod DNA, czym jest ciało modelowate i 80 miliardów neuronów, 2 miliony wypustek aksonowatych w naszym mózgu i kim jesteś. Ja porapowałbym dla was, ale nie mam jak, bo nie mam podłączonego podkładu muzycznego, a nie wziąłem laptopa ze sobą. Ale pokazałbym wam, jak pracujemy. Możecie znaleźć nasze utwory w sieci. Tam jestem, nazywam się Dobromir Makowski. Na moim kanale niedługo pokaże się najnowsza płyta, której będziecie mogli posłuchać, a którą dedykuję wam wszystkim w tym kościele. Tym młodszym i tej starszej młodzieży. Jest to płyta, która nazywa się Czas ucieka w mig, którą dedykuję moim rodzicom, mojej siostrze, którzy odeszli. Tym wszystkim moim przyjaciołom i młodym ludziom z mojego miasta, którzy wylogowali się z ziemi, bo nie dali rady. A jeśli gdzieś w całym tym świadectwie zobaczyłeś fragment siebie, to nie wahaj się wołać do Boga i pytać Go, kim naprawdę jesteś. Wyłącz telewizor, wyloguj się na chwilę ze smartfona, weź przypowieści Salomona i poczytaj, postudiuj. Błogosławię wam całym sercem, serdecznie was pozdrawiam z Panem Bogiem.